Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest pan prezydent Piotr Czystek, prezydent Szczecina. Witam serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry, witam pana redaktora i witam państwa.
Panie prezydencie, przez chwilę zastanawiałem się, dlaczego akurat dzisiejszą datę wybrał pan na wizytę w Radiu Szczecin. Zastanawiałem się, czy chodzi o informację związaną z częstszym kursowaniem tramwajów, czy chodzi o nowego zawodnika w szczecińskiej pogoni, ale chyba chodzi o to, że zakłada pan, czy współtworzy pan nową partię polityczną.
Każdy termin wizyty w radiu jest dobry, panie redaktorze. I tematów, jak pan sam słusznie zauważył, jest dużo do omówienia, więc to państwo decydujecie, o czym rozmawiamy.
To dlaczego pan współtworzy nową partię, panie prezydencie?
Współtworzę nową partię, dlatego że sytuacja taka jest w Polsce, że mamy wojnę dwóch obozów i właściwie każdy Polak według tych obozów powinien się do któregoś zapisać. My uważamy, że tak być nie powinno, dlatego że Polska jest wartością dla wszystkich i powinniśmy starać się rozwiązywać te kluczowe problemy. Mamy taki paradoks dziś, że mamy nieźle rozwijającą się gospodarkę, mamy aktywnych Polaków, mamy sprawne samorządy i mamy państwo, które nie domaga jako całość. Więc potrzeba pewnych zmian, potrzeba pewnych reform. Mówię tutaj przede wszystkim o systemie ochrony zdrowia, o oświacie, ale także o bezpieczeństwie, które było bardzo zaniedbane. Dzisiaj próbujemy to nadrabiać, ale niestety też nie zawsze udolnie, więc powiedzmy sobie szczerze, że do zrobienia jest sporo, a my jesteśmy grupą ludzi, którzy jakieś doświadczenia już zdobyli, szczególnie w samorządzie. To jest jedna z najlepszych reform, która się w Polsce udała i chcemy to przenieść na poziom także parlamentu po to, żeby pewne sprawy szły do przodu. I to jest motywacja.
Panie prezydencie, ale i pana koledzy samorządowcy już próbowaliście.
To jest pierwsza próba takiego rodzaju, dlatego że wcześniej, przynajmniej ja, tworzyłem stowarzyszenia samorządowców i mamy takie stowarzyszenie, OK Polska, które skupia około 1000 samorządowców w całym kraju, ale to jest za mało, to nie była taka siła, która byłaby w stanie odegrać większą rolę polityczną. System parlamentarny, który obowiązuje w Polsce i demokratyczny, zakłada budowanie partii, i w tych zawodach musimy wziąć udział, krótko mówiąc. Jeżeli chcielibyśmy grać w brydża, ale wszyscy grają w pokera, to musimy grać w pokera, albo w ogóle nie gramy, albo po prostu tylko krytykujemy.
No to pytanie od razu o szanse i możliwości, bo i pan w swoim wpisie na Facebooku mówił, że jest to alternatywa, alternatywa bardziej dla Platformy Obywatelskiej, czy bardziej dla Prawa i Sprawiedliwości?
Wie pan, nas zmobilizowało to, że w ostatnich wyborach prezydenckich ludzie głosowali przy dużej frekwencji głównie przeciwko, to znaczy ci, którzy nie lubili prezydenta Trzaskowskiego głosowali na Nawrockiego, a ci, którzy nie lubi Nawrockiego, na Trzaskowskiego. Nie jest dobrze w sprawnie działającym państwie, jeżeli chcemy, żeby sprawnie działało, jeżeli obywatele do wyborów idą motywowani negatywnie. I to powoduje, że wymaga ta polska scena polityczna pewnej korekty. My to zauważamy. Rośnie w siłę Konfederacja. Mamy Platformę i PiS, które próbują dominować na tym rynku politycznym. I mamy oczywiście takie formacje jak Polska 2050 czy PSL, które słabną.
Coś panu mówi, czy samorządowcy mówi, że już jest czas na przełamanie tego monopolu?
Tutaj wydaje się, że tak, dlatego że słyszymy to na ulicach, słyszymy to w rozmowach z mieszkańcami i ja o tym słyszę w Szczecinie, ale moi koledzy słyszą o tym na Śląsku, w Małopolsce, nawet na Podkarpaciu czy w Lubelskiem. Więc myślę, że to jest ten moment i chcemy wyjść do mieszkańców z pewną propozycją. My nie mamy jednego wodza, nie mamy tutaj prezesa czy przewodniczącego.
No właśnie, partia antywodzowska, jak będzie
zarządzana?
Nie,
ona nie jest antywodzowska, tylko ona jakby zakłada, że każdy z regionów jest tutaj autonomiczny, że każdy z regionów będzie mógł ustawiać i przygotowywać się do kolejnych wyborów według wybranych przez siebie schematów i dobierać ludzi najbardziej wartościowych. Często jest tak, jak widzimy w tych partiach wodzowskich, że ktoś tam ze Szczecina idzie do Gdańska, ktoś tam z Warszawy do Świętokrzyskiego na pierwsze miejsce, tak? Tak naprawdę niby mamy demokrację, ale tak naprawdę ci szefowie decydują, ci wodzowie decydują i rozdają te karty. My chcemy do tego podejść trochę inaczej. My mamy wielu lokalnych liderów, którzy mam nadzieję, że przekonają do siebie mieszkańców i odegramy istotną rolę w najbliższych wyborach, także parlamentarnych, dlatego że te wybory parlamentarne wiemy, że będą najdalej za 2 lata, a mogą być wcześniej, bo widać wyraźnie, że tych emocji emocji na scenie politycznej w Sejmie jest bardzo, bardzo dużo.
Czy pan również weźmie udział w wyborach parlamentarnych?
W tych wyborach 2027? Parlamentarnych najbliższych na pewno nie wezmę, dlatego że jestem prezydentem Szczecina, wybrali mnie mieszkańcy na 5-letnią kadencję i ta 5-letnia kadencja, jeżeli mi oczywiście zdrowie dopisze i dożyję, będę się starał realizować swoje obowiązki. Mam kontrakt z mieszkańcami, ja umowę dotrzymuję, więc tak na pewno będzie.
Ktoś zapytał pod informacją o zaproszeniu pana do Radia Szczecin, Sejm czy Senat?
Panie redaktorze, Szczecin to jest moje zadanie na dziś. Najbliższe 3,5 roku będę je realizował, angażując swoje siły i możliwości najlepiej, jak tylko potrafię, ale przy okazji będę też wspierał przyjaciół politycznych w Nowej Polsce po to, żeby oni weszli do parlamentu po najbliższych wyborach parlamentarnych i żeby ta grupa odgrywała ważną rolę stabilizującą scenę polityczną w Polsce, a nie prowadząc do tych wojen, które dzisiaj są często żenujące, bo te dyskusje między małym a dużym pałacem w tej chwili, no według mnie wprowadzają niepotrzebny zamęt, a sytuacja jest naprawdę trudna, bo to, co się dzieje u naszych granic, wskazuje wyraźnie, że powinniśmy jednak dookoła tych najważniejszych spraw być zgodni.
To do tego wątku jeszcze wrócimy w drugiej części naszej rozmowy. Krótko o nowym zawodniku w szczecińskiej Pogoni, Benjamin Mangi. Jak mówi sam o sobie w krótkim filmiku, Paryż Północy, Paris du Nord, wiele ciepłych słów w Szczecinie. Chyba w tym krótkim filmie zrobił więcej dla promocji Szczecina we Francji i w Europie niż nie jeden do tej pory.
Zapewne tak. Oczywiście Pogoń to jest ważny element na sportowej mapie Szczecina.
Miasto będzie nadal wspierać klub?
No miasto wspiera klub od lat właściwie od początku i zawsze wspierało. Oczywiście zbudowaliśmy piękny nowy stadion, który służy kibicom. Cieszę się, że na najbliższy mecz już bilety są wyprzedane. Mam nadzieję, że wynik będzie znacznie lepszy niż w Kielcach.
Wielu widziałoby tam koncerty, panie prezydencie, od razu wejdę słowo.
Tak, ale jak już mówiliśmy od początku, stadion jest przede wszystkim zbudowany na potrzeby futbolowe. Nie był przygotowywany do wydarzeń koncertowych. Teoretycznie jest to możliwe, ale bardzo kosztowne i dlatego takie imprezy się tam nie odbywają. Natomiast te piłkarskie ściągają kibiców. Frekwencja jest zawsze bardzo, bardzo wysoka i za to kibicom dziękuję i liczę, że piłkarze, również ten, o którym pan przed chwilą powiedział, będzie kibicom dużo frajdy sprawiał. No jest nowy właściciel, układa klub
i będzie nowy trener. Kto po Kolędowiczu? Coś pan wie?
Nie mam pojęcia. No to jest oczywiście decyzja właściciela, który ponosi za to pełną odpowiedzialność, jak również za transfery, które realizuje. Miasto wspiera Pogoń i liczy na to, że Pogoń w tej czołówce tabeli będzie, bo oczywiście mamy ambicje, żeby Pogoń w końcu sięgnęła po tytuł mistrza Polski kiedyś, przynajmniej
no i puchar.
O puchar. No i oczywiście zawsze powinna być naszym zdaniem w sferze rozgrywek pucharowych, bo myślę, że Szczecin na to zasługuje. Do tej pory nie mieliśmy tutaj za dużo szczęścia. Trochę może zabrakło tej cierpliwości futbolowej i takiej determinacji, ale mam nadzieję, że to wszystko przed nami, bo warunki mamy. Stadion mamy piękny, kibiców doskonałych, finanse wydaje się, że Pogoni są w tej chwili powoli uzdrawiane, więc powinniśmy uzbroić się w trochę cierpliwości i poczekać na to, co pan Halitadzi nam tutaj zaprezentuje nowymi nabytkami piłkarskimi, ale także z nowym trenerem.
Panie prezydencie, zareagujmy na informację, która pojawiła się o godzinie 8 w serwisie Radia Szczecin. Wiele osób pyta, jakie będą ceny parkowania w parkingu podziemnym dla mieszkańców przy ulicy Małkowskiego.
To w tej chwili jest ustalane, dlatego że kończymy odbiory, jeżeli chodzi o parking. Tam jest sytuacja taka, że inwestorem jest STBS szczeciński, natomiast administratorem parkingu będzie spółka Nioli. Założenia są takie, że jeżeli chodzi o koszt godziny parkowania na biletach, to będzie niższa niż w strefie płatnego parkowania. Natomiast jeżeli chodzi o abonamenty, to pewnie będą nieznacznie wyższe niż w strefie płatnego parkowania, dlatego że w parkingu podziemnym każda godzina będzie opłacana. To nie będzie tak, że po 17 tam stoimy za darmo.
Ktoś powiedział z radnych, że to była droga inwestycja, dlatego musi się to zwrócić w postaci droższych biletów.
Niestety tego typu inwestycje zwykle się nie zwracają, dlatego że to jest wsparcie dla obsługi komunikacyjnej, dla całej dzielnicy, całego kwartału, dla ale i Wojska Polskiego i my nie zakładamy, że ten parking pozwoli nam zwrócić koszty inwestycji. Po części pewnie pozwoli opłacić koszty kredytu, który tam został przez STBS zaciągnięty i na pewno pokryje z nadwyżką koszty utrzymania tego parkingu. Natomiast to nie jest inwestycja, która przyniesie zyski, korzyści i do tego tak nie podchodzimy.
Od 1 października szczecińskie tramwaje będą w godzinach szczytu jeździć co 12 minut. Uporaliśmy się z problemami kadrowymi.
Mieliśmy ogromne problemy z uwagi na brak motorniczych i brak w okresie pandemii szkoleń przede wszystkim, dlatego że uprawnień motorniczych nie da się zdobyć nigdzie poza tramwajami, a więc tylko w województwie zachodniopomorskim jest to możliwe w Szczecinie. I gdy mieliśmy pewien okres, gdzie oni nie mogli być przygotowywani, a było to parę kursów, które się nie odbyły, no to pojawił się problem. Ten problem dzisiaj został nadrobiony. Mamy już kadrę, która pozwala nam wrócić do takiego rozwiązania, które jest oczekiwane przez mieszkańców, czyli do 12 minut częstotliwości tramwajów poza linią numer 4, przypomnę, bo ona chodzi w tym ruchu wahadłowym. I mówimy tylko oczywiście o godzinach szczytu, czyli do godziny tam 10 mniej więcej rano i między 13 a 17 po południu. Więc to jest takie oczekiwanie, które staramy się spełnić. Do tego od 1 października jeszcze pojawi się autobus numer 74, który będzie z Zawadzkiego tutaj w kierunku centrum miasta jechał, żeby troszeczkę odciążyć te bardzo przeciążone linie, przede wszystkim 75.
Panie prezydencie, ale muszę się trochę przyczepić. Kiedyś był taki moment, jeśli chodzi o połączenia tramwajowe. Te tramwaje w godzinach szczytu jeździły co 6 minut. Czy na to jest w ogóle szansa?
Panie redaktorze, no przede wszystkim my musimy patrzeć też na obciążenia poszczególnych linii i tam, gdzie takie potrzeby będą się pojawiały, bo tutaj to, o czym pan mówił, dotyczyło głównie linii numer 7, jak dobrze pamiętam, tej, która prowadziła w kierunku Prawobrzeża. Więc tam dokładając kolejne numery, kolejne linie tramwajowe, no to powodujemy, że ta częstotliwość się pojawia dość intensywna. Więc nie wiem, czy będzie taka potrzeba, ale my zawsze patrzymy na obłożenie. Tak? Jeżeli te tramwaje będą przeciążone i tych pasażerów będzie bardzo dużo, no to oczywiście będziemy dokładali brygady, żeby te główne linie kursowały częściej.
Więc... A co z autobusami? Bo kolega, który dojeżdża, między innymi skarży się, że linie na przykład 87-57 jeżdżą nawet co 20 minut.
No tak, ale to, wie pan... Jeśli chodzi o autobusy, tutaj częstotliwość jest bardzo różna, dlatego że kluczem jest oczywiście szczyt, więc dojazd do szkoły, do pracy. Natomiast tu też patrzymy na obłożenie, obciążenie liczbą pasażerów. Tam, gdzie tych pasażerów jest bardzo dużo, ta częstotliwość jest podwyższana. Natomiast no, tam, gdzie jest obciążenie mniejsze, no wiadomo, że jeździmy rzadziej. Szczecin ma tą niestety cechę, że jest dość rozwlekłym miastem. Mamy takie puste przestrzenie z punktu widzenia mieszkańców, jak choćby te tereny wokół portu, tak? Gdy jedziemy Gdańską, to widzimy, że tutaj nie ma miejsca, gdzie mieszkają szczecinianie, tylko wjedziemy, łączymy prawobrzeże z centrum miasta. Więc te linie są wydłużone, dość długie i ten charakter położenia naszego miasta determinuje też niestety komunikację. I stąd jakby jest nam trudno osiągnąć parametry, które ma Poznań czy Warszawa, tak? Które są bardzo skomasowanymi miastami i no, tam te częstotliwości są bardzo, bardzo wysokie.
Panie prezydencie, tramwaj linii numer 4 na szczęście wrócił na Pomorzany, to dobra informacja. Pytam o remont. Czy ten remont rzeczywiście o rok będzie przedłużony w tamtym miejscu?
Nie odpowiem na to pytanie w tej chwili, trwają rozmowy na ten temat.
Wykonawca prosi o przedłużenie.
Wykonawca prosi o przedłużenie, dlatego że, no, przypomnę, remont Kolumba przedłużył nam się grubo ponad rok. Tam mieliśmy mnóstwo kolizji, mnóstwo sieci, które nie leżały w tym miejscu, co trzeba. Niestety na Powstańców też mieliśmy poważne kolizje, jeżeli chodzi o SEC i też okazało się po odkrywkach, że ta sieć ZWIK-u, czyli naszych wodociągów, niestety jest w dużo gorszym stanie niż zakładaliśmy. I dlatego pewne inwestycje robimy tam
i trochę
szerzej.
I dlatego wymiana całości, a nie fragmentów.
Tak, trochę szerzej po to, żeby do tego nie wracać, no bo trudno sobie wyobrazić sytuację, że po 2 czy 3 latach będziemy zrywać asfalt, bo na przykład jest jakaś awaria którejś z magistral wodnych. Więc ZWIK podjął decyzję i słusznie, żeby żeby to wszystko wymienić, po to, żeby kolejne 50-80 lat mogło to funkcjonować bez zarzutu, a może nawet dłużej, bo w tej chwili technologie są dużo lepsze niż te, które były stosowane w latach 50. czy 60.
Pozostając w kwestii przy temacie remontów, remont trasy zamkowej bez przeszkód w terminie?
Na razie wszystko wskazuje na to, że idziemy zgodnie z planem. Oczywiście, gdybyśmy zamknęli całą trasę, można byłoby to zrobić szybciej, no ale założyliśmy od razu, że ona nie może być zamknięta w całości, zamykamy częściowo i dlatego ten remont będzie troszeczkę dłuższy.
Ale za chwilę będziemy jeździć po wyremontowanej jednym pasie.
Na razie tak.
Pasie, no
więc,
tak,
więc tutaj no niestety,
a za chwilę remont na dwóch.
Trochę to trwa, więc tych utrudnień jeszcze będzie, ale myślę, że szczecinianie się już do tego na trasie zamkowej tego remontu przyzwyczaili, więc są bardzo cierpliwi, za to dziękuję. Za parę miesięcy mam nadzieję, że historia tego remontu już będzie tylko w życzliwej pamięci mieszkańców.
Panie prezydencie, słów parę teraz na tematy związane z kulturą. Zacznę od tematu, który rozpalał, mam wrażenie, obserwując te doniesienia, newsy, wpisy, listy do pana, środowisko szczecińskie, środowisko kultury. Dlaczego dyrektor Cezary Cichy musiał odejść jako dyrektor?
Panie dyrektorze,
kultury?
Mówiliśmy o tym, to było związane z kwestiami kontroli NIK-owskiej, która była prowadzona w magistracie i utraciłem
bardziej
zaufanie.
Bardziej winne Lenca to dotyczyło również?
Utraciłem zaufanie do pana dyrektora jako dyrektora i dlatego został przesunięty na inne stanowisko. Po prostu sposób prowadzenia czy pewne działania związane z tą kontrolą były inne niż moje oczekiwania.
A coś więcej może pan powiedzieć? Czy to bardziej o Willę Lenca chodziło?
Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, znaczy oczywiście Willa Lenca była jednym z głównych powodów.
Gdzie znajdzie miejsce, tymczasowe miejsce Teatr Współczesny, który musi wynieść się z Wałów Chorobrego, bo za chwilę wiemy, będzie remont, budowa.
Trwają rozmowy muzeum. Na temat przede wszystkim przedłużenia tego terminu, bo jestem święcie przekonany, że nie ma takiej potrzeby, żeby teatr wyprowadzał się z końcem przyszłego roku. Zresztą pan marszałek o tym też mówił, dlatego że remont muzeum no nie jest jeszcze na tyle gotowy, żebyśmy wiedzieli dokładnie, w jakim momencie będzie ten front robót musiał być tam wprowadzony. I pan marszałek o tym mówił zresztą już parokrotnie, że taka możliwość istnieje. Będziemy o tym rozmawiali. Dla mnie sytuacja optymalna byłaby taka, aby teatr był tam do końca, tak? Czyli do momentu, aż oddamy nowy obiekt. Rozumiem, że
nowy obiekt na Łasztowni?
Nowy obiekt na Łasztowni. Natomiast oczywiście rozumiem, że jeżeli nie będzie to możliwe, to będziemy szukali i pan prezydent biskupski poszukuje w tej chwili innych rozwiązań. Na stole jest między innymi współpraca z Teatrem Polskim też, więc no musimy to przedyskutować.
Ale to nie jest tak, panie prezydencie, że to pan marszałek teraz rozdaje karty w tej kwestii troszeczkę? Stawia
wie pan,
pana troszkę
ale
pod ścianą?
Wie pan, ja myślę, że pan marszałek też ma dużo dobrej woli i nie jest jego intencją szkodzić teatrowi. Tym bardziej, że no my tą współpracę w kulturze mamy od lat dobrą z samorządem województwa. Przypomnę tylko, że gdy była potrzeba oddania działki pod budowę Morskiego Centrum Nauki, to miasto użyczyło ten grunt, bardzo drogi. I to centrum powstało i cieszymy się z tego, że jest w Szczecinie. Tak samo, gdy była potrzeba oddania terenu pod tymczasową siedzibę Opery na Zamku, to też jedna z ważnych działek w Szczecinie została na to użyczona i ta współpraca jest, więc myślę, że i tutaj się porozumiemy. Gdy samorząd województwa był w potrzebie, my pomagaliśmy. Jestem przekonany, że pan marszałek będzie nam pomagał, że on tak deklarował też i w przypadku teatru, bo taka rozmowa też się odbyła u niego w gabinecie i mówiliśmy o Teatrze Polskim. No, było parę możliwości, one po prostu muszą być zbadane i terminy muszą być w jakiś sposób uzgodnione, ale jestem przekonany, że 26 rok to nie jest data krytyczna, dlatego że z tego co wiem, nie ma jeszcze gotowego projektu modernizacji teatru, czyli muzeum narodowego.
Więc umawiacie się, że czekacie, dopóki
Więc ja myślę,
tak,
że w tej
projektu...
chwili jest jakby to za wcześnie mówić o tym dokładnie, jak to będzie, jakie terminy będą.
A czy pan marszałek poczeka tyle lat, bo nawet to jest okres 7 lat budowa nowego obiektu?
To znaczy, no to jest kwestia... W żadnej z tych spraw nie mamy te terminów granicznych, bo nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to się potoczy. Więc w mojej ocenie powinniśmy w tej chwili intensywnie prowadzić prace projektowe. Te po stronie miasta za chwilę będzie konkurs i już pan, zresztą pan prezydent przepiera o tym już mówił. Pan Biskupski również, więc ogłaszamy konkurs. W międzyczasie pan marszałek też przygotowuje dokumentację projektową, czy będzie przygotował dokumentację projektową dla Muzeum Narodowego, więc gdy będziemy mieli te dokumentacje, wtedy będziemy mogli mówić o konkretnych terminach. Więc ja myślę, że te emocje troszkę za wcześnie były tutaj wywołane, być może parę słów niepotrzebnych padło z obu stron i ta dyskusja dzisiaj tak naprawdę toczy się jeszcze nie do końca w przedmiocie, który jest istotą.
Wróćmy do dużej polityki, panie prezydencie, od której zaczęliśmy. Co będzie robił pan prezydent, pan Piotr Czystek po 2029 roku?
Po 2029 roku...
Może dwukadencyjność zniknie?
Myślę, że...
Może wystartuje w wyborach?
Wie pan, oczywiście w polityce tak długi okres czasu, szczególnie Polski, to jest strasznie dużo. Natomiast ja, jak pan wie doskonale, mam swój zawód, jestem radcą prawnym, więc mogę wrócić do zawodu. Trochę jeszcze pamiętam, trochę potrafię, więc myślę, że sobie bym z tym jakoś poradził, więc taki wariant też jest na stole, ale też nie twierdzę, że nie będę zaangażowany w życie publiczne, dlatego że jakieś doświadczenia tutaj w samorządzie zdobyłem i myślę, że przydam się dla regionu, dla miasta i będę
Panie prezydencie,
mógł w wielu sprawach pomagać.
Miasto pyta, też widziałem, że politycy pytają, mówi się generalnie o tym, w zasadzie jest to, zadam to pytanie, czy już wyznaczył pan swego następcę i dlaczego będzie to pan wiceprezydent Michał Przypiera?
Panie redaktorze, tak naprawdę to mieszkańcy decydują, kto jest prezydentem i nie ma takich prostych rozwiązań, że ktoś wyznaczy kogoś, czy ja wyznaczę i powiem, proszę, to ten będzie. Tak naprawdę, gdy nadejdzie ten czas za 3,5 roku, gdy będziemy po rozstrzygnięciu kwestii dwukadencyjności, wtedy będziemy mogli mówić, kto jest kandydatem, kto w tej grze bierze udział i kto będzie kolejnym prezydentem.
A wiceprezydent Przepiera podoba się panu?
Wie pan, pan wiceprezydent Przepiera jest bardzo kompetentnym człowiekiem, wysoko go cenię. Inwestycje w mieście prowadzi, myślę, że w Polsce trudno znaleźć byłoby lepszego specjalisty od tego. Więc cieszę się, że z nim pracuję i myślę, że też jest lubiany przez wielu w Szczecinie, więc na pewno może być bez problemu kandydatem.
Wszyscy odnotowali jego większą aktywność w mediach społecznościowych, chociażby ostatnio.
Ale trzeba się z tego cieszyć. Inni wiceprezydenci też są bardzo aktywni, bo i pan prezydent Kadłubowski, i pan prezydent Biskupski, więc też mogą startować przecież i tutaj nikt im tego nie zabrania i jakoś nie budzi to emocji, że są aktywni. Więc myślę, że tutaj politycy się szukają tematów. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Przyjdzie czas za jakieś mniej więcej 2,5 roku, gdy ta dyskusja stanie się dyskusją na stole, a jeszcze raz podkreślam, dwukadencyjność nie jest przesądzona, ponieważ to trzeba jasno powiedzieć, że dwukadencyjność to jest problem ustrojowy. I ona
a pan jest za czy przeciw?
Ona, zaraz to wytłumaczę. I ta kwestia powinna być rozstrzygnięta w Konstytucji. Dlatego, że wprowadzenie przez Prawo i Sprawiedliwość tej dwukadencyjności w trybie ustawy jest sprzeczne z Konstytucją, ponieważ ogranicza bierne prawo wyborcze bez powodu. Bez powodu. Więc jeśli chcemy rozmawiać o dwukadencyjności, bo to jest temat, który uważam warto przedyskutować, to powinniśmy rozmawiać w kontekście zmiany konstytucji, ale wtedy zastanowić się poważnie, czy nie chcemy do wójtów, burmistrzów, prezydentów dodać posłów i senatorów. Bo gdybyśmy wprowadzili w ogóle dwukadencyjność jako systemowe rozwiązanie w Polsce, to byłoby pewne nowum, bo w Europie nie jest to powszechne, powiedzmy. Tego nie ma de facto, ale może w Polsce warto by było, bo wie pan, w ostatnich wyborach samorządowych ponad 30% wójtów, burmistrzów, prezydentów została wymieniona. A wie pan ile w parlamencie? Niewiele ponad 20%. Więc może w tym parlamencie powinniśmy trochę odświeżyć te korytarze i wtedy byłbym za tą dwukadencyjnością w tym szerokim aspekcie. Na dzisiaj to rozwiązanie jest niekonstytucyjne i to jest taki pasztet, który zgotowali sobie rządzący, szczególnie tutaj mówię o PiS-ie. I teraz oczywiście są projekty i propozycje zmiany. Zobaczymy, jak to pójdzie.
Prezydent Szczecina Piotr Czystek był naszym gościem.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Bardzo dziękuję, Piotr. Tylko do usłyszenia. Do widzenia.